Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym programie pod tytułem Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą. Bardzo proszę, jak zwykle na samym początku, o przygotowanie sobie czegoś do pisania, dlatego że podam Państwu ważne, wydaje mi się, adresy internetowe. I do tego za chwilkę przejdę, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o kilku różnych tematach i dlatego bardzo proszę, jeśli macie jakieś pytanie, mój e-mail jest dla Państwa otwarty, możecie do mnie pisać na radiozdrowie@gmail.com. Ja jeszcze raz Państwu to powtórzę, radiozdrowie@gmail.com. I strona internetowa, podam Państwu stronę internetową amerykańską, czyli ukryte terapie, pisane jednym ciągiem, ukryteterapie.com. Ten com jest istotny, bo jeśli wpiszecie sobie Państwo PL zamiast com, to będzie to przeniesione na stronę polską. Czasami może być tam wygodniej, nie wiem, zobaczcie sobie. No i zachęcam Państwa bardzo do tego, abyście sobie śledzili to, o czym ja mówię, jeśli macie taką ochotę oczywiście, na mojej stronie internetowej, której jest adres bardzo prosty, bo to jest moje imię i nazwisko, pisane jednym ciągiem też, bez żadnych kropek, przecinków i tak dalej, czyli jerzyzieba.com. Jeszcze raz, jerzyzieba.com. Szanowni Państwo, na tej stronie macie wszystkie te materiały, które ja publikuję, wszystkie streamy, które mówię. No natomiast stronka ta i przechodzi w tej chwili przez, jak to mówimy, remont i dlatego ona nie do końca w tej chwili działa. Mam już jedną taką wypowiedź, mam takiego e-maila właśnie, że no ta wiedza gdzieś tam jest nie tam, gdzie trzeba. Pan Bogdan, jak zwykle, główny nasz korespondent, napisał: w sobotę usłyszeliśmy świetny wykład na temat dna moczanowa. Pan Jerzy mówi, że ma jego stronę. Są tam filmy poświęcone temu tematowi. Okazuje się, że od 2 tygodni wszystkie filmy zostały usunięte. Natomiast działa tylko zakładka wiedza, gdzie można niektóre tematy zobaczyć. No więc jeszcze raz powtarzam, strona przechodzi przez pewną metamorfozę. Jest, zrobimy tak, że po pierwsze, ta strona będzie podzielona tak tematycznie, na przykład o witaminie D3 i K2, na przykład będzie strona poświęcona tylko chorobom nowotworowym, bo zrobiłem kilka, chyba 5 takich filmów o leczeniu nowotworów i tam opisałem zdecydowaną większość terapii choroby nowotworowej. Więc my sobie to poszeregujemy, my sobie to poukładamy. Będzie też zakładka taka o różnego rodzaju schorzeniach i tam też będzie ta sprawa dny moczanowej. Także ja bardzo przepraszam, jeśli nie możecie się tam gdzieś połapać w tym wszystkim, ale to wynika tylko z tego powodu, że no, przechodzimy przez tą metamorfozę, przez tą zmianę, ten remont. To wszystko będzie uporządkowane, bo do tej pory mieliśmy tak, że jak to mówimy kolokwialnie, wszystko leciało do jednego worka, czyli co jakkolwiek powiedziałem, jakąkolwiek wypowiedź, to było takie jedno wielkie archiwum, ale trudno było Państwu poszukać konkretnego filmu. Teraz będzie to podzielone na właśnie takie, powiedzmy sobie, playlisty takie tematyczne i co najważniejsze, każdy z tych filmów będzie miał swój oddzielny adres. To jest niezwykle ważne, dlatego że do tej pory mieliśmy wspólny adres do jednego worka. I wtedy państwo szukaliście, no dobrze, ale gdzie jest ten film, który był o leczeniu na przykład wrzodziejącego zapalenia jelita grubego? No, on był w tym worku. A teraz będziemy mieli to tak zrobione, że będziecie mogli państwo sobie nie tylko szybko znaleźć po konkretnym adresie, ale będziecie mogli również sobie ściągnąć te filmy, żebyście mieli. Wiedza, ta zakładka, w której w tej chwili jesteśmy, znaczy pod tytułem wiedza, ona zawiera tam jednak bardzo dużo informacji dotyczących zdrowia. No, pierwsza zakładka jest jako demokracja bezpośrednia, no bo to jest ta sprawa, która nas Polaków w tej chwili powinna, że tak powiem, zauroczyć, a nie tylko zainteresować. Także o tej Dnie Moczanowej na pewno tam będzie. Bardzo dziękuję, panie Bogdanie, za to. Ja tylko uprzedzam, że to właśnie jest spowodowane tym remontem, troszeczkę jak to mówimy, żebyśmy mogli łatwo sobie to wszystko później odnaleźć, łatwo sobie to wszystko poukładać, ściągnąć na swoje dyski i tak dalej, i tak dalej. Pan Zbigniew napisał, jakie są naturalne sposoby na zwalczanie półpaśca. Panie Zbyszku, no przede wszystkim, jak w każdych tego typu schorzeniach, podstawą jest silny układ odpornościowy. I on sobie z tym poradzi. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy byłem w Virginii u doktora Zacka Busha, gdzie on mieszka w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo kleszczy. I doktor Bush mówi do mnie, wszyscy moi sąsiedzi są zainfekowani boreliozą. Wszyscy. Mówi, tylko ja nie. No bo on potrafi zadbać o układ odpornościowy i nawet jemu te kleszcze nie są jakoś tam groźne. W tym przypadku mamy dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Natomiast kiedy już mamy to schorzenie, czyli półpasiec, no to wtedy trzeba to intensywnie leczyć. I to się leczy bardzo szybko, stosując właśnie wlewy z askorbinianu sodu. Ja bym zawsze w tej chwili dodawał również DMSO do tego wszystkiego, bo askorbinian sodu wspaniale działa razem z DMSO, dlatego że askorbinian sodu jako forma witaminy C oddaje no, jeden elektron, ale tutaj chodzi o to, że wymiata, jak to mówimy popularnie, wolne rodniki. A tu w tym przypadku to organizm człowieka jest zalany tymi wolnymi rodnikami i dlatego właśnie zastosowanie askorbinianu sodu powoduje, że te wolne rodniki są unicestwiane bardzo szybko. To się dzieje błyskawicznie. Natomiast DMSO, jak wiecie państwo, w trzeciej części ukrytych terapii opisałem to dokładnie, pokazałem link do moim zdaniem najlepszej publikacji na świecie w tej chwili dotyczącej DMSO. A DMSO ma takie działanie przede wszystkim, ale nie jedynie od razu trzeba powiedzieć, ma takie działanie silnie przeciwzapalne. I dlatego zawsze w tej chwili mówię, że no to DMSO bym stosował w każdym przypadku choroby przewlekłej, w każdym, razem z askorbinianem sodu. I ten półpasiec, jakkolwiek, to jest bardzo przykre rzeczywiście schorzenie, nie jest to schorzenie zabijające, ale naprawdę bardzo przykre, ten półpasiec znika dosłownie w ciągu kilku dni. Dlatego to można byłoby tak zawalczyć z tym i nawet doustnie bym proponował, jeżeli nie macie państwo właśnie gdzieś kontaktu z jakimś, z osobą, która by podała wam to dożylnie, bo w formie dożylnej zadziała to najlepiej, no to polecam tutaj w tym przypadku właśnie witaminę C, którą brałbym doustnie, na pewno bym ją brał doustnie, i witaminę C liposomalną, bo witamina C, ta brana doustnie, ona się co prawda nie za dobrze wchłania, dlatego raczej trzeba to robić tak, jak opisałem to w pierwszej części ukrytych terapii, czyli niewiele. Co to znaczy niewiele? No pół łyżeczki do herbaty na przykład, ale mniej więcej co 30 minut, co 45 minut, aż do lekkiej biegunki, bo wtedy dopiero następuje to wysycenie organizmu tą witaminą i nie chcemy mieć biegunki, ale kiedy doprowadzimy się do wystąpienia takiego no, lekkiej biegunki, no to wtedy zmniejszamy ilość stosowanej witaminy C, ale nie zmniejszamy częstotliwości. Czyli jeśli braliśmy na przykład płaską łyżeczkę co 45 minut czy co godzinę, no to bierzemy teraz połowę tak, żeby nie wystąpiła biegunka. Oczywiście tutaj mogą być takie zjawiska, jakieś tam bulgotanie, burczenie w brzuchu, to jest, nie ma problemu. No i naturalnie, jeśli można, to ten półpasiec bardzo, bardzo szybko zginie. Pan Marek napisał, szanowny panie inżynierze, ja nie lubię, jak mnie ludzie tak tytułują, bo to jest takie troszkę jeszcze z PRL-u. Natomiast pan Marek podesłał mi taką publikację dotyczącą retinolu. Panie Marku, więc odpowiadam w tej chwili, że ten retinol, to on jest stosowany jako witamina A, jest stosowany w suplementach wszędzie na świecie. To jest taka forma. To nie jest tak, że on zaraz zatrzyma działanie witaminy D3 i tak dalej, i tak dalej. Nie, to się tak nie dzieje. Chodzi o to, że rzeczywiście w tych publikacjach wszystkich, o których państwu mówię teraz, vitamin E, A, the bad apple of the vitamin D3 cofactors, trochę czasami rozdzielamy włos na czworo. I zupełnie niepotrzebnie, bo witamina A, tak jak w tych publikacjach wszelkich jest napisane, rzeczywiście jest tworzona z beta-karotenu. Czyli jeżeli bierzemy sobie witaminę A w postaci właśnie takiej, jak jest w różnego rodzaju suplementach, no to jest to od razu już no, witamina A. Natomiast beta-karoten to jest... Raz jest takim przeciwutleniaczem, on jest rozpuszczalny w tłuszczach, a więc zjadanie tych sałatek z marchewką, żeby mieć beta-karoten, ale bez tłuszczu nie ma najmniejszego sensu, bo to w ogóle się nie wchłania. Przetworzenie beta-karotenu na witaminę A to jest jak jeden mniej więcej do 6, czyli trzeba 6 jednostek beta-karotenu na wyprodukowanie jednej jednostki witaminy A. No i tu były poddane takie właśnie pod wątpliwość to stosowanie tego retinolu, ale proszę państwa, tam w organizmie następują również przemiany takie, gdzie te formy też występują. Ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli mamy beta-karoten, to organizm do wytworzenia sobie witaminy A rzeczywiście weźmie sobie dokładnie, precyzyjnie tyle, ile mu potrzeba. To jest ta zaleta beta-karotenu. Były też takie właśnie publikacje, które mówią, że beta-karoten stosowany u osób upalaczy wywoływał nowotwór. Kiedy się temu przyjrzałem dawno, dawno temu, to się okazało, że beta-karoten, ale syntetyczny wywoływał właśnie, no to nie jest jakaś tam lawina czy coś, ale była jakaś tam korelacja z nowotworami. Szczególnie właśnie u osób, które palą papierosy. No bo wiadomo, ktoś, kto pali papierosy, to czyni sobie niebywałą szkodę, No ale ktoś powie, a ja lubię. No to co, jak lubisz, to lubisz. Chodzi mi o to, że ta forma jest niezwykle ważna. Kiedyś były też takie publikacje dotyczące witaminy E. Proszę sobie wyobrazić, że też dochodziło do jakichś problemów zdrowotnych i nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba nawet w klinice Mayo zastosowano witaminę E i świat obiegła informacja, ach, ta witamina E nie działa. No, potem jak się temu przyjrzano, no, to się okazało, że stosowano syntetyczną formę witaminy E. Dlatego te szczegóły są naprawdę bardzo ważne. A ponieważ no, jesteśmy zalani teraz różnymi suplementami, niektóre są po prostu o okropnej jakości, no to ktoś może myśleć, że och, jejko, jak tam jest witamina A w tej formie, to już będzie źle. Nie będzie źle, drodzy Państwo, nie będzie źle. Zwłaszcza, że przypomnę Państwu, że w pierwszej części ukrytych terapii opisałem badanie przeprowadzone przez lekarzy w Szwajcarii, którzy podawali witaminę A właśnie w tej postaci, podawali witaminę A kobietom w ciąży. Od samego początku ciąży, przez całą ciążę. Podawano, uwaga, teraz 30 tysięcy jednostek każdego dnia. I co się okazało? No nic. Nic się nie okazało, dlatego że dzieci rodziły się perfekcyjnie zdrowe, mamy były perfekcyjnie zdrowe, no i Szwajcarzy to wykonali dawno, dawno temu. Oczywiście będą publikacje podkopujące to, bo wiadomo, że w tej chwili system i jest na wojnie z suplementami, no i tego typu publikacje powstają, że jaka to jest straszna ta witamina A. No dlaczego nie była straszna u tylu kobiet, tam było bardzo dużo kobiet w Szwajcarii, w tych badaniach szwajcarskich, ja jej Państwu opisałem, gdzie właśnie podawano 30 tysięcy jednostek. Proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo dużo. W suplementach diety nie stosujemy takich ilości właśnie retinolu. Tego jest dużo, dużo mniej. Dlatego ja bym się tym kompletnie nie przejmował. Teraz pan Bogdan Niezawodny znowu napisał tak. Dużo ludzi mówi mi, że biorąc witaminę C i inne suplementy, na drugi dzień rano, mierząc poziom glukozy, mają wysoki wynik. Ile czasu musi upłynąć, aby nasz glukometr pokazał dobry wynik glukozy? Panie Bogdanie i szanowni Państwo, rzeczywiście tak jest. Ja to opisałem też w drugiej części ukrytych terapii. Te wszystkie informacje Państwo już macie. To jest wszystko opisane, trzeba tylko przeczytać. Otóż tak, molekuła glukozy i molekuła witaminy C są bardzo, bardzo do siebie podobne. Wtedy, kiedy mierzymy sobie stężenie glukozy glukometrem, to w zdecydowanej większości przypadków te paseczki stosowane do tam nałożenia kropelki krwi i włożenia tego do glukometru, okazuje się, że w wielu przypadkach mierzą stężenie witaminy C, ale nie glukozy. Dlatego te pomiary mogą być błędne, bo na przykład ktoś może być zaskoczony, że ma poziom wynikający z pomiaru glukometrem, ma 200. Oto się okazuje, że jak zrobi sobie badanie w laboratorium, no to będzie miał 80, czy tam 120, czy coś takiego. A więc te pomiary glukometrem wtedy, kiedy ktoś się suplementuje witaminą C, mogą być bardzo błędne. Mało tego, jest publikacja, którą też Państwu zaprezentowałem w drugiej części ukrytych terapii. Jest taka publikacja, która mówi o korelacji wręcz stężenia mierzonego glukometrem ze glukometrem, który niby mierzy stężenie glukozy, korelacja ze stężeniem witaminy C, kiedy krew jest pobrana i oceniona pod względem witaminy C laboratoryjnie. Ale to też nie jest do końca wszystko takie proste. Dlaczego? Dlatego, bo okazuje się, są takie publikacje tak samo, że u niektórych osób nawet, podkreślam, nawet metoda laboratoryjna może wskazywać błędne wskazania co do glukozy. A więc to będzie też zależało od rodzaju odczynników chemicznych, które są stosowane nawet w pomiarach laboratoryjnych. To jest bardzo ważne, bo tak jak powiedziałem, te publikacje definitywnie wskazują na to, że niektóre nawet użyte w laboratoriach mogą jednak mierzyć stężenie witaminy C, a nie glukozy. No ale wtedy wyjdzie, że to jest glukoza, a to wcale glukoza nie jest. Przypomnę Państwu taką jedną bardzo ważną rzecz, że nasz świętej pamięci już dr Jan Kwaśniewski, który był autorem diety optymalnej, który moim skromnym zdaniem powinien dostać Nagrodę Nobla, naprawdę, bo pan doktor Jan Kwaśniewski zauważył pewne bardzo ciekawe zjawisko. No i tutaj jest czasami taka dysputa, czy Atkins, doktor Atkins, czy był wcześniej, czy Kwaśniewski był wcześniej. Szanowni Państwo, pan doktor Jan Kwaśniewski to uregulował w sensie liczbowym, bo Atkins... Doktor Atkins, którego na pewno niewielu z Państwa zna z przeszłości, on mówił tak, możecie jeść, to mówił do Amerykanów, możecie jeść te steki, ile Wam się tylko podoba. Możecie jeść bardzo tłusto, nie jedzcie tylko węglowodanów. To było takie początkowe podejście, on to potem zweryfikował i mówił, że no z tymi węglowodanami to jednak może tam nie do zera. I żeby nie wchodzić w stan ketozy. Zresztą doktor Kwaśniewski to samo mówił. Ale doktor Kwaśniewski to sprecyzował, czyli jakie powinny być stosunki pomiędzy białkiem, tłuszczami i węglowodanami. I stąd uważam, że tu powinna mu się należeć Nagroda Nobla, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pan doktor Kwaśniewski w jednej ze swoich książek, nie pamiętam, bo to już było gdzieś, ja wiem, ze 20 lat temu, chyba nawet więcej, tak, napisał coś takiego, że organizm człowieka, który spożywa duże ilości tłuszczów nasyconych, a więc tych wysokoenergetycznych, bo węglowodany mają zaledwie połowę możliwości tworzenia energii w stosunku do tłuszczów. On napisał, jeżeli ktoś jest na takim żywieniu długoterminowo, czyli tłusto długoterminowo, to organizm zaadaptuje się do takiej ilości tłuszczów nasyconych. Dlaczego? Dlatego, że woli używać tłuszczów nasyconych do produkcji energii niż glukozy. To jest niezwykle ważne. Dlatego, że no właśnie doktor Kwaśniewski to opisał, że po pewnym czasie... Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że mięsień sercowy, tak, czyli nasze serce, woli tłuszcze nasycone, tłuszcze zwierzęce, innymi słowy, a nie produkcję energii z glukozy. Mięsień, serce woli tłuszcze zwierzęce. I teraz doktor Kwaśniewski po latach obserwacji napisał w jednej ze swoich książek coś takiego, że jeżeli jest ktoś, kto spożywa duże ilości tłuszczów, czyli no, to taka jest ta dieta optymalna, to raczej powinien mieć karteczkę ze sobą, na której będzie miał napisane, że jestem na diecie wysokotłuszczowej, nie mam cukrzycy, Dlaczego tak napisał? Bo się okazuje, że przy długotrwałym stosowaniu wysokich ilości tłuszczów organizm, woląc właśnie wykorzystać kwasy nasycone, tłuszczowe kwasy nasycone do produkcji energii, nie chce produkować energii z glukozy. A więc pozostawia tą glukozę na boku, jej nie chce, w związku z tym stężenie glukozy u takich osób może osiągnąć taki poziom, który wskazywać może na cukrzycę, bo organizm nie chce tej glukozy. On sobie będzie wybierał te kwasy tłuszczowe. Jak organizm to wybiera? To jest zagadka do dzisiaj. W wielu, wielu źródłach, które usiłowałem jakoś tam przetrawić, nie znalazłem tego mechanizmu wybiórczego. Nigdzie tego nie znalazłem. Ale to już jest, drodzy Państwo, w tej chwili chyba 50 lat temu. 50 lat temu, kiedy dr Kwaśniewski napisał, jeżeli jest ktoś na tej wysokotłuszczowej diecie, musi mieć tą karteczkę, bo jeżeli będziecie uczestniczyć w jakimś wypadku drogowym na przykład i wezmą was do szpitala, to żeby, broń Boże, nie leczyli was na cukrzycę. Bo jak w wyniku właśnie wypadku traficie do szpitala, zrobią badanie i tam się okaże, że stężenie glukozy u was, u tych co wiele lat na wysokim stężeniu kwasów tłuszczowych w diecie są, nagle się okaże, że jest stężenie glukozy jest tak wysokie, że lekarze nie będą się pytać, czy ty masz cukrzycę, czy masz objawy, bo możesz być nieprzytomny. Ale jak wynik laboratoryjny dostaną 300, to już cukrzyca. A dr Kwaśniewski powiedział, nie. To tak nie jest. I stąd właśnie było jego zalecenie, żeby mieć taką karteczkę właśnie, żeby was, broń Boże, nie leczyli na cukrzycę. I powiem Państwu tak, znam osobę, która właśnie ma tego typu wyniki. Tą osobą, Szanowni Państwo, jest wasz uniżony sługa Jerzy Zięba, który z Państwem już za chwilkę będzie się żegnał. Rzeczywiście tak to działa. I pytanie od pana Bogdana, ile czasu musi upłynąć, aby nasz glukometr pokazał dobry wynik glukozy? Myślę, że stosunkowo niedługo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten glukometr ma pokazuje witaminę C, a nie glukozę, to ta witamina C może być utrzymywana przez dłuższy okres czasu. W pierwszej części ukrytych terapii ja Państwu pokazałem właśnie, że witamina C jest eliminowana z naszego organizmu na dwa sposoby. Sposób pierwszy, to jeśli dużo wprowadzimy witaminy C, to ta witamina C dosłownie w niektórych przypadkach po pół godziny, po godzinie, to już jest jej połowa. Ale kiedy stężenie witaminy C w naszym organizmie jest stosunkowo niskie, to ten okres półrozpadu jest dużo, dużo dłuższy. Czyli to tak wynika, jakby organizm starał się za wszelką cenę zatrzymać w sobie właśnie tą witaminę C. To jest niezwykle ciekawy temat, być może go poruszymy przy innej okazji. Dziękuję Państwu za uwagę, bardzo dziękuję Wam za e-maile i cóż, do usłyszenia w następnym tygodniu.